Jestem we Włodawie i przechodzę obok tego sklepu i piekarni. I ktokolwiek otwiera drzwi, wchodząc czy wychodząc, to ten zapach wychodzi aż na ulicę. Jest niemalże taki kuszący, aby wejść, spróbować takiego świeżutkiego chleba. Gdy czytałem o cudzie eucharystycznym w Sokółce, ten komunikat, który gdzieś tam upadł na posadzkę, został włożony do specjalnego naczynia z wodą, aby się rozpuścił. Siostra zakonna włożyła to naczynie do sejfu. Gdy po trzech dniach otwierała ten sejf, okazało się, że poczuła zapach takiego świeżego chleba, ale tam żadnego chleba nie było. Jedynym, można powiedzieć, chlebem był ten eucharystyczny, ale zatopiony w wodzie. Gdy zobaczyła krew, powiadomiła proboszcza, później sprawa poszła do biskupa i biskup zlecił badanie, co to jest. I pani profesor, która badała ten fragment, wydała orzeczenie, że jest to fragment ludzkiego serca w stanie agonalnym, czyli tak jakby przed śmiercią, ale żywe. Tak jakby ktoś miał zaraz mieć zawał żywe. Wiedząc, skąd to jest, przecież zachowała się część jeszcze tego zwykłego, wydawałoby się opłatka, ale tak naprawdę prawdziwego ciała Chrystusa w wywiadzie, po tych badaniach, po opinii, mówi, nauka nie jest w stanie tego wyjaśnić. I ona, jako naukowiec, mówi, klęka przed tą tajemnicą. I jej reakcją po tym badaniu i odpowiedzią było to, że od tamtej pory codziennie uczestniczy w Eucharystii. Codziennie. I codziennie przeżywa te słowa, które wypowiada kapłan, bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje. I chciałoby się powiedzieć, ona już nie musi wierzyć, bo ona wie, że to jest prawdziwe ciało Chrystusa. Jak to się dzieje? Wielu mistyków pytało Chrystusa w swoich wizjach, w swoich modlitwach, jak to się dzieje, że ten zwykły opłatek staje się Jego prawdziwym ciałem. Nikt nie dostał odpowiedzi. Nikt. Bo ma swoje tajemnice. Jedną z takich tajemnic jest właśnie ta tajemnica Eucharystii. Jak to się dzieje? Chcemy czasami zaspokoić taką już nie tyle nawet i może ciekawość, co ciekawskość. Taką dociekliwość aż do bólu. A nie to jest najważniejsze. Dla nas najważniejsze jest to, że ten Bóg jest, że jest żywy, że jest prawdziwy, że przychodzi do nas w czasie każdej Eucharystii. To my mamy w to i uwierzyć, i za tym iść. To my mamy wsłuchiwać się w to, co Bóg mówi do mnie, bo tutaj jest On pierwszym niemalże lekarstwem dla naszej duszy. Tym, które przychodzi do naszej chorej duszy. Nas ona choruje już nie tylko na te współczesne choroby depresji, ale praktycznie na każdą chorobę duszy. I to Chrystus chce i zgładzić te nasze drobne jakieś przewinienia, bo Jego miłość jest tak wielka, że to wszystko przełamuje. Tak jak dobry ojciec, matka wybacza dziecko jakieś tam drobne przewinienia, bo je kocha. Bóg jeszcze bardziej, bo kocha i te małe, i te duże dzieci. I to my jesteśmy tymi dużymi dziećmi i wiekowymi, a Jego miłość jest cały czas taka sama, a może jeszcze bardziej większa, ponieważ Jemu na nas coraz bardziej zależy, na każdym z nas, abyśmy byli zdrowi duchowo, abyśmy od Niego czerpali całymi, można powiedzieć, garściami niemalże to lekarstwo, jakim jest Eucharystia, Komunia Święta. Bóg, który jest natchnieniem dla naszych planów. Gdy je przedstawimy Panu Bogu, gdy pytamy się Boga, co ja mam zrobić, jak mam postąpić, czy mam podjąć tę czy inną pracę, przedsięwzięcie, jakiś plan, czy warto, czy to mi się uda, czy to jest to, do czego Bóg mnie może i powołał, abym zrobił jeszcze coś dobrego na tym świecie, na tej ziemi. Ile natchnień było właśnie wtedy, gdy ktoś klęczał przed Najświętszym Sakramentem. Jak Bóg podpowiada nam, często dorosłym, wykształconym ludziom, co mamy zrobić, jak mamy postąpić, co wziąć jako warsztat naszej pracy, a co lepiej sobie darować, że to nie dla mnie, albo że to nie przyniesie żadnego dobra, tylko to będzie jakimś dopełnieniem tych naszych ludzkich zachcianek, a te nie zawsze dobrze się kończą. To Bóg w Eucharystii jest rozwiązaniem naszych problemów. Tak jak modliła się Święta Monika za swojego syna, który gdzieś tam błądził po świecie, i padło właśnie takie stwierdzenie, gdy modliła się przed Najświętszym Sakramentem: Bóg nigdy tych łez nie zapomni. Że te łzy, matczyne łzy, one będą przyjęte przez Boga. Że Bóg nie da jej, jak tu ktoś mówi, wypłakać te oczy i nic z tego nie będzie. Będzie. I ona tego doświadczyła. I to ona, gdy umierała, gdy chcieli jej zrobić taki pogrzeb naprawdę wielki, przecież syn był już wtedy biskupem. Nie. Pochowajcie mnie tu, gdzie jestem. Nie miejsce jest najważniejsze. Ja idę do Boga. To jest najważniejsze. Żebyśmy my zobaczyli, co w naszym życiu jest najważniejsze. I Bóg nam chce w tym pomóc. Aby nam pomógł, potrzeba ciszy. Czytałem kiedyś o takim zdarzeniu, jak ojciec wywiózł syna do dziadka na wieś. Ten chłopak z miasta. Co on tam będzie robił na tej wsi? Dziadek, pierwszy program i tylko pierwszy program. Radio, wiadomości i spać. No ale posiedzili, ojciec pojechał i ten postanowił jutro raniutko wstaje, wsiadam do autobusu i wracam do miasta. Ale zaspał. Jak się obudził, następny autobus dopiero wieczorem. No jakoś może przeżyje ten dzień. No to dziadek znalazł jakieś zajęcie, poszedł do szopy, porobał trochę drzewa, pokładali, pogadali. I wieczorem, gdy już się szykował, aby odjechać, dziadek poprosił go, aby zostawił na jeszcze jeden dzień, to by tam dokończyli tę pracę. Jemu będzie wesele, jak jest sam. No tak nie bardzo chciał mówić temu dziadkowi, więc został. Na trzeci dzień budzi się rano, znowu troszeczkę zaspał, ale słyszę, jak śpiewają ptaki. Szerzej otworzył okno, aby posłuchać, jak śpiewają ptaki. On wcześniej tego nie słyszał. I co, milczały? Nie chciałby mu przeszkadzać? Nie. On był tak naładowany tymi piosenkami, jakimiś wiadomościami, że te głosy, które były wokół niego, on ich nie słyszał. Człowiek, który przychodzi i staje przed Najświętszym Sakramentem, potrzebuje ciszy, aby Bóg mógł do niego mówić. Jesteśmy tak naładowani różnymi informacjami, wiadomościami, plotkami, że to wszystko gdzieś nas przytłacza. My ciągle słyszymy jakiś hałas, jakieś głosy. Nie może być cicho, bo to nas już drażni. A to właśnie Bóg przychodzi do nas w ciszy. To nie jest przypadek, że Kościół ma grube mury. Nie tylko dlatego, żeby się nie rozpadł, ale dlatego, aby odgrodzić się niemalże od tego zgiełku, z tego świata i mieć taką sferę ciszy. Gdy czytałem Króla Szczurów o życiu jeńców wojennych, amerykańskich żołnierzy u Japończyków. I tam wymyślił taką jedną rzecz. że była cela, w której był tylko jeden więzień, taka izolatka w tym obozie. I gdy tam było kilka tysięcy żołnierzy, ciągle ktoś na ciebie patrzył, mówił. Musiałeś słuchać krzyków, rozkazów. A to było jedyne miejsce, w którym była, można powiedzieć, cisza, gdzie człowiek mógł być sam na sam ze sobą. I to kosztowało tylko $1. Za to można było kupić sporo żywności. I co się okazało? Przez cały czas, dzień i noc, ta cela była zajęta. Bo ktoś chciał być sam na sam ze sobą. Tak jakbyśmy my zamknęli się z Bogiem, sam na sam, aby to Bóg w końcu przemówił do nas. Abyśmy wyciszyli się. Abyśmy, jak to się mówi, zamknęli buzię i zaczęli słuchać, co Bóg ma mi do powiedzenia. Ile to będzie trwało? Może 5 minut, może 5 godzin. Ale w końcu Bóg przemówi, gdy się otworzymy, wyciszymy. I tego uczy nas również Eucharystia. Takiego wewnętrznego wyciszenia i zasłuchania w to, co On ma mi do powiedzenia. A to, co ma mi do powiedzenia, będzie służyło tylko i wyłącznie dobro mojej duszy. To będzie dla mojego dobra. I abyśmy tego głosu szukali, słuchali i żyli nim. Amen.